Dzień dobry, dobry wieczór wszystkim w audycji, która oby pomogła wam zasnąć, bo widziałem, że już parę osób zdradzało właśnie ten stan, który często tutaj się nam przytrafia, że przychodzimy na tą transmisję już zmęczeni tygodniem, zmęczeni dniem. Ja w ogóle jestem zmęczony chyba 12 dni z bólem gardła i no, i to jest pierwszy dzień, kiedy naprawdę się czuję autentycznie lepiej. Na tyle, żeby móc z wami nagrywać. Właśnie wtedy, kiedy ostatnia transmisja była, to mi się dopiero to chórobsko rozkręcało, no i tak siedziałem i siedziałem, nawet L4 wziąłem, żeby trochę odespać ten czas. Poczytałem trochę też w tych przerwach od snu, więc będą update'y co do tego, no, co do właściwie zasady naszego kanału, czyli czytania, rozmawiania o książkach. Już zerkam, co piszecie. Zaczniemy pewnie od tego właśnie, żeby rozkręcić się jakimiś tam dwoma, trzema pytaniami z czatu albo jakimiś komentarzami do tego, co piszecie. Trulaw na przykład na samym początku pisze, że o 22 będzie już pewnie pijany, ale udanego streama. No i dziękuję za te pozdrowienia. Mam nadzieję, że trzymasz się i nawet jeśli jesteś pod wpływem alkoholu, no to trzymasz się jeszcze na nogach. Persona XD pisze: cześć, tak się witam na zaś, bo dzisiaj miałem ciężki dzień i nie wiem, czy dotrwam do live'a, bo już się oczy zamykają. To też zrozumiałe, więc jeśli jesteś, to życzę dobranoc. Jeśli cię nie ma, to w sumie też życzę to samo, ale to może odsłuchasz dopiero, jak się wyśpisz. Ilona pisze: dobry wieczór. Może zacznę pytaniem: czy mógłbyś polecić coś w klimacie takich autorów jak Siri Hustvedt, Pessoa i Nabokov? Ciekawe są te trzy propozycje, bo one w ogóle gdzieś się pojawiały na tym kanale, już tak właśnie na marginesach, ale właśnie wymienienie ich w jednym rzędzie jest trochę zabawne. Znaczy, z całym szacunkiem, nie chodzi o to, że jest to złe połączenie, tylko właśnie nie wiem, co stoi za tym, żeby znaleźć tutaj czwarte ogniwo, bo Siri Hustvedt to jest coś innego niż Pessoa, Pessoa to jest coś innego niż Nabokov, więc trudno byłoby mi dodać coś, co by pasowało, bo nie widzę, żeby nawet te trzy rzeczy do siebie pasowały, ale może pytanie w takim razie jest o dobrą literaturę, no bo każde to nazwisko rozpoznaję, lubię. No i żeby właśnie znaleźć może równowagę. No nie, teraz wpatrując się w tą Siri Hustvedt, za bardzo myślę o Paulu Austerze, czyli jej mężu. Oni w ogóle piszą dosyć podobnie, mam wrażenie. To tak właśnie osoby przebywające ze sobą przez wiele lat, razem żyjące, tworzące gdzieś koło siebie, podejrzewam, że mogą się oczywiście różnić, ale w przypadku Hustvedt i Ostera mam wrażenie, że jeśli lubisz Hustvedt, to możesz lubić też Ostera. Ja bardzo często w ogóle mam wrażenie, że Hustvedt jest lepszą i ciekawszą pisarką niż Paul Auster, bo Paul Auster wcześniejszy jest rzeczywiście genialny, ale im starszy, tym może słabszy. Chociaż miałem nawet taki zamiar, żeby poczytać wam z dziennika zimowego coś Paula Austera, bo mam sentyment bardzo do tej książki i może w takim razie nieplanowane czytanie na początek z książki, która przyjemnie wchodzi i to nie jest nic hardkorowego. A dzisiaj mamy rozmawiać trochę o hardkorowych rzeczach, więc się przygotujcie na teksty trochę dziwne i też pokmińcie sobie, czy w ogóle lubicie literaturę, która jest nieprzewidywalna, jest tripowa, dziwaczna, czasem może jakoś nieznośnie awangardowa albo inna niż to, co czytacie. Ale tutaj tymczasem Paul Auster w tłumaczeniu Marii Makuch z 2014 roku, wydanie w wydawnictwie Znak w Krakowie. Paul Auster, Dziennik Zimowy, autobiografia, bo nie wiem, czy pokazałem tę okładkę należycie. Parę zdań z pierwszej strony. To jest właśnie coś na zimowe wieczory, albo jesienne wieczory, albo w ogóle każde wieczory. Doskonała rzecz, myślę. Jesteś przekonany, że to nie może cię spotkać. Pierwszą stronę czytam. Że to nie ma prawa cię spotkać, że jesteś jedyny na świecie, którego to nigdy nie spotka, a potem wszystko po kolei spotyka właśnie ciebie, w ten sam sposób, w jaki spotyka wszystkich dookoła. Pod bosymi stopami czujesz zimną podłogę, gdy gramolisz się z łóżka i podchodzisz do okna. Masz 6 lat. Na zewnątrz pada śnieg. Gałęzie drzew na tyłach domu zaczynają pokrywać się bielą. Zacznij mówić teraz, zanim będzie za późno. I umocnij się nadzieją, że będziesz mówił do chwili, kiedy już nic nie zostanie ci do powiedzenia. Jakkolwiek by było, czas się kończy. Może lepiej zaniechać mówienia i zastanowić się, jakie to uczucie. Żyć w danym ciele od pierwszego zapamiętanego dnia, aż po moment teraźniejszy. Spis rzeczy odczuwanych, albo innymi słowy, fenomenologia oddychania. No, takie dziennikowe rzeczy, ale bardzo też ma, bo Paul Auster, może nawet bardziej niż Siri Hustvedt, miał tą potrzebę eksperymentowania z formą literacką. I wiele takich rzeczy, które nie były spotykane, załóżmy, w latach 90., on forsował z bardzo nietypowymi narracjami. I nawet ten dziennik jest dosyć nietypowy, bo on nie jest dziennikiem, rzecz jasna, jest raczej autobiografią, też nie jest do końca taką klasyczną autobiografią, więc bardzo, bardzo polecam. Mam nadzieję, że jest do dostania albo w bibliotekach waszych, albo w normalnych cenach gdzieś z drugiej ręki. Chyba, że jest wznowiony. Jeszcze tutaj przejdę, witacie się jeszcze. Mam nadzieję, że ten poloster ci Ilono spasuje. Tak, i Imagine Yourself pisze, łapa dla zasięgów, a obejrzę pewnie jutro. Dzięki. Paulina Ślusarczyk, cześć. Ewa Jędrzejczyk, hej, hej. Kasper Chrycak, dobry wieczór. Marto, dobry wieczór. To jeszcze piszecie. I teraz pytanie. Ewa Jędrzejczyk pisze, ja chciałabym tylko powiedzieć, że jutro idę na wielkie zakupy książkowe do antykwariatu, które ostatnio polecałeś. Tak, jeśli ktoś by teraz pytał, o jaki antykwariat chodzi, to chodzi o taki antykwariat, którego właśnie nazwy nie znam w sumie, nie wiem, czy nawet jakąś nazwę ma, ale wchodzi się do budynku jubilatów w Krakowie, to jest taki supermarket i tam jest taka kanciapa z książkami właściwie i są książki od 2 zł chyba do 10, 12, może są jakieś takie, nie wiem, wielkie tomiszcza sprzedawane za 2 dychy, ale to jest fantastyczne, że to jest trochę jak taki sklep, wszystko za 5 zł, kojarzycie, że czasem, może kiedyś szczególnie było takich sklepów sporo, nawet za 2 złote były takie sklepy, no to tam jeszcze da się dostać bardzo dużo, nie wiem, znanych książek. To nie jest tak, że się wchodzi właśnie do antykwariatu, gdzie są same jakieś dziwne rzeczy. I to nie dziwne na taki sposób, o jaki dzisiaj będzie chodziło. Więc tak, to się cieszę, Ewo, mam nadzieję, że zrobisz fajne zakupy. Choć oczywiście nie zachęcam w tych czasach do wydawania nadmiernej ilości czy liczby pieniędzy na książki, których można później nie czytać, bo właśnie ten zakup jest prawie jak czytanie. To jest takie bardzo żyżkowskie rozpoznanie. Lubi Żyżek się powoływać na takie momenty zachowań ludzi, gdy jakiś substytut, jakiś ersatz, jakby to ładnie z niemiecka powiedzieć, wystarczy nam, żeby już czuć się usatysfakcjonowanymi tym, co rzekomo mieliśmy chęć zrobić. Jak na przykład właśnie skupieniem książki, a nie czytaniem jej. Maciej Pordom pisze, byłem na weselu, kilku znajomych z COVID-em, ale ja o dziwo zdrów i pełen energii. Właśnie ja byłem się zbadać nawet z tym COVID-em przy okazji pójścia do lekarza i nie wyszedł mi test na COVID. W ogóle to była zabawna wizyta, bo pani, która robiła mi to badanie, tak powiedziała już na koniec, jak zobaczyła ten wynik testu, że nie chce być inaczej, nie ma COVID-u, tak jakby mi zależało na tym, żeby ten COVID mieć, ale punktem programu tej mojej wizyty lekarskiej było to, że pani doktor, dowiadując się mniej więcej, co robię zawodowo, zaczęła mi polecać, no bo zadała takie pytanie, co robię, no nieistotne, i zaczęła mi polecać seriale telewizyjne, więc poleciła mi, może to znacie, może to oglądaliście, oglądałyście, Boże drogi, teraz Sandman, czyli ten znany, bardzo znany, wybitny ponoć komiks, właśnie od lat mnie prześladuje, właśnie to powiedzmy, no majstersztyk, czy to gatunku, czy w ogóle gałęzi sztuki komiksowej, Sandman, teraz Neila Gaimana. No i jest serial, ponoć ten serial jest dobry, więc to jest też pytanie do was, czy oglądałyście, czy jest rzeczywiście warto obejrzenia. Ja mam zamiar obejrzeć, to była bardzo nietypowa wizyta u lekarza, bo jeszcze się dowiedziałem o jakichś 3 tytułach seriali. Bardzo miłe swoją drogą, bo no, rzadko, pierwszy raz mi się to zdarzyło. Mirek pisze, hej Jacek, dobrze cię widzieć i słyszeć, ciebie Mirku, też bardzo dobrze, niemiło cię tu widzieć. Kondzio, witam, miło cię słyszeć. Dobra, nie chcę czytać właśnie tych samych rodzajów komentarzy cały czas, ale tak, jeszcze CO pisze, albo C0. Jadę pociągiem z Warszawy na urodziny przyjaciółki, ale nie chcę mi się imprezować, ale ten live spadł z nieba. Fantastycznie. To jest trudny stan, kiedy jest się trochę zobligowanym, żeby pójść na jakąś imprezę, a nie do końca ma się mood, ale z mojego doświadczenia to dosyć często właśnie wtedy człowiek się bawi najlepiej. Nie wiem, zdaje się, że tak. Chyba właśnie jak ja się za bardzo nakręcę, na przykład na jakieś spotkanie z kimś albo na imprezę w ciągu dnia, to później może ciśnienie już opada, jak to się właśnie dzieje i chce mi się spać na przykład szybciej. A jak jestem taki nie w sosie, to wszystko mnie już zaskakuje pozytywnie na miejscu. Więc życzę ci właśnie tego, żeby jednak było fajnie. Wywczas, co uważasz o reportażach Mariusza Szczygła? Z ręką na sercu powiem, że literaturę Mariusza Szczygła ograniczyłem chcąc nie chcąc do Instagrama i bardzo go lubię. Ale nie czytałem żadnej książki w całości. Jest ich za dużo, nie wiem co wybrać. Kiedyś Gotland chciałem przeczytać, nadal chcę, a później sobie pomyślałem, no Gotland już stary, więc no problem, no to jest problem, tak. Nie znam Mariusza Szczygła tak naprawdę, no bo nie czytałem żadnej książki w całości. Kiedy będzie ranking? Pyta Avifor. Chodzi ci o ranking Filmwebu. Zrobimy go. Tak samo zrobimy live'a, mam nadzieję, chociaż już tak naprawdę trochę mi się nie chce, bo za dużo czasu minęło od obejrzenia Złodziejaszków, a już was zachęcałem do tego, żebyśmy obejrzeli razem ten film. Bardzo dobry. Może po prostu kiedyś, jak sobie przypomnę na live'ie o nim, to poruszę ten temat. Dzisiaj mi się nie chce i dzisiaj są inne plany. Więc Złodziejaszki film polecam, po prostu. Na razie kropką skończę, a może kiedyś pogadamy o tym. Wolałbym się wywiązać z tego, że wam obiecałem, że o tym pogadamy, ale w sumie powinny być obietnice zakazane na tym kanale, bo ja właśnie znam się z tej strony, że nie dotrzymuję zbyt często tego rodzaju obietnic. Włóczyki się wita, Marta się wita, Vero Andronika się wita, więc ja witam was także. Kacper Hrycek pisze: czy znasz twórczość WG Sebalda? To jest hit pytanie, bo ja właśnie od swojej dziewczyny, która jest w domu rodzinnym, pozdrawiam ją, bo z tego co wiem, już jest śpiąca i możliwe, że też zasypia do tego live'a właśnie, bo jest na tyle kochana, że lubi to oglądać. W każdym razie to pytanie właśnie z tego źródła mojego naczelnego pojawia się cały czas. I ja naprawdę dowiaduję się o tym pytaniu dopiero po live'ie, że ono jakoś notorycznie od chyba Kacpra się pojawia o Sebalda. I wyobraź sobie, Kacper, że ja znam Sebalda. Ja, kiedy pisałeś te pytania, nie wiedziałem, że je zadajesz, ale też nie mógłbym na nie odpowiedzieć inaczej niż tylko, że znam go ze słyszenia. I to jest najgorsze. Tylko, że jak byłem u lekarza, to po lekarzu w maseczce poszedłem do księgarni i kupiłem Sebalda, Austerlitz. I to właśnie była moja lektura chorobowa. Przeczytałem ją właściwie w 2 dni i była znakomita. I zostawię to na kiedy indziej. Jakby Austerlitz, i podejrzewam nie tylko to, ale byłem autentycznie mega zaskoczony. Jakbyście chcieli poczytać i chciały. Albo inaczej, jak lubicie reportaże, a wiecie, że ja na przykład nie lubię reportaży zbyt często, no nie mam nic do tego gatunku, ale nie czytuję reportaży. No, coś będę tłumaczył. W każdym razie to jest coś dla was, bo to jest polecenie ode mnie, takie autentycznie z całego serca polecam. Bo to nie jest reportaż, ale to trochę jest jak reportaż. No i właśnie na tym polega cała przygoda, cała frajda, żeby Austerlitz przeczytać. Znakomite, będziemy o tym mówić. Zrobię taki naprawdę, jeszcze przeczytam może Pierścienie Saturna albo cokolwiek, może Kacprze polecasz. Opis nieszczęścia, też eseje o literaturze. To jest o, no, a może nie mówić wam? Nie wiem, czy lubicie, czy nie. Może ta zajawka wystarczy. Że to jest trochę jak reportaż, ale to nie jest reportaż. No, albo inaczej, to trochę jest jak literatura na faktach, czy też wspomnieniowa, ale właściwie jest to fikcja. I to jest perfekcyjne. I to jakby spełnia mnie czytelniczo, właśnie według tego klucza, o którym zawsze wam tu mówię, że ja wolę fikcję niż fakty. Że fakty są raczej nudne. Znaczy, wiadomo, że wolę fakty, gdy idzie o życie i śmierć, ale w domenie sztuki i literatury wolę zdecydowanie fikcję. Marta 133. Cześć, co sądzisz o lalce? Lubiłeś w czasach szkolnych, czy przez to, że jest lekturą, traci na swojej wartości w oczach młodych? No właśnie, ja w szkole nie przeczytałem lalki dopiero na studiach, pod koniec studiów i to też przeczytałem ją tak dosyć szybko i bez radości. Nie wiem, to jakoś było tak, że trochę się zmusiłem do tej lektury, troszkę czułem presję na lalkę i jestem w stanie ją docenić, ale to nie była po prostu przyjemna lektura. Przez to właśnie doświadczenie, wpychanie jej mi do głowy w szkole, ja byłem bardzo zbuntowanym nastolatkiem. Mogłem być bardziej, nie? Ale na tyle, żeby kłócić się z polonistką, to tak, to mi się to tak. Więc no, na tym wątek lalki zakończę, ale widziałem Hasa adaptację też i była super. Tak mi się pamięta przynajmniej, że na etapie poznawania Wojciecha Jerzego Hasa, jeśli nie znacie to cokolwiek Wojciecha Jerzego Hasa, jest warto obejrzenia, nawet ekranizacja lektury szkolnej. No wiadomo, że Lalka jest uznawana za może najlepszą powieść polską, po prostu, ale mi tak, no przez to, że znałem ją, nie? I to właśnie zostało mi tak pospoilowane z każdej strony, że to później było jak takie czytanie. No, Balzaka po raz trzeci, nie, że się doceni Balzaka po raz trzeci, ale jak się już przebyło, nie wiem, tam Ojca Goriot i się jakby ten, no to trochę jest takie, brakuje tego X-faktora, który czyni właśnie o to, o czym mamy rozmawiać dzisiaj, czyli element zaskoczenia, element nieznanego, element innego, więc jeszcze przejdę, mam tu w ogóle stos książek i zobaczymy, może przez to też, że jestem sam w domu i nie czuję żadnego rodzaju zobowiązania, chociaż i tak nie czuję żadnego rodzaju zobowiązania, jeśli chodzi o to nagrywanie live streamów, że będziemy tu siedzieć. Tym bardziej, że już kilkoro osób na samym starcie odpadło, że już powiedzieli, nie no, śpimy, nie no, imprezujemy. Więc będziemy tu siedzieć pewnie w 20 osób, może dłużej niż do 11. Zobaczymy, bo chciałem pogadać o czymś, no, chodzi oczywiście o Myję Jakuba Wiśniewskiego, o której wam mówiłem jakiś czas temu, wrzucałem post na Instagram i też z niej chciałem taki przyczynek do dyskusji uczynić. Więc na razie jeszcze zamulam sobie na początku na tych waszych komentarzach, a później przejdziemy do konkretów, może właśnie jak się rozkręcę. Wywczas pisze i pyta, jak tam w ogóle książki, które ostatnio kupiłeś na live'ie? Ja wrzucałem na Instagramie dowody na to, że przyszły. Pozmieniałem trochę tam to zamówienie, że nie ma Tomasa Piketty'ego, tylko wybrałem inne książki, które są tam za wysoko, więc nie będę ich teraz tam pokazywał. Pokażę jedną, którą właśnie też zacząłem czytać, Dewocję Anny Ciarkowskiej podczas choroby i niestety na razie, znaczy to nie ujmując tej książce, ale ja przeczytałem 15 stron i się poddałem. Dlatego, czy z tego powodu, że nie chcę przebywać w tym świecie za bardzo i obawiam się, że w tym świecie nie znajdę nic. Na razie mam takie wrażenie, czy niewiele znajdę rzeczy dla siebie lekturowo pozytywnych w świecie, który zdaje się znam. Czasem tak może jest, że zna się jakiś świat zbyt dobrze, albo ten świat jest zobrazowany w taki sposób może troszkę zbyt bezpośredni, zbyt przesadzony. Chodzi oczywiście o taki rodzaj, czy to polskości, czy to religijności, jak sama nazwa nam podpowiada, dewocje. Jeszcze raz pokażę tą okładkę wymowną, bardzo ładną zresztą, wydawnictwo WAB. Jest to chyba debiut, a może nie? Nie wiem w sumie, ale no na razie nie. No i właśnie jak ja zacząłem czytać dewocję od razu po Sebaldzie, a uwierzcie mi, że Sebald w mojej opinii to jest jakby taka literatura czysta, taka, nie chcę tu się snobować w żadnym wypadku, to nie jest jakaś literatura właśnie taka, nie wiem, hermetyczna, tylko ona jest taka piękna. A jak zacząłem czytać Dewocję, to miałem wrażenie, że oglądam trochę kabaret. No, nie, też nie, proszę się nie obrażać, wszyscy czytelnicy, którzy lubią Dewocję, ale po prostu ten przeskok z Sebalda na Dewocję był zbyt duży. I wtedy zacząłem czytać, i nadal jestem chyba tam na 80. stronie, zacząłem czytać Wojciecha Nowickiego Cieśniny. I też jest to ekstra. Na razie jeszcze nie mówię o tym za wiele, no bo właśnie nie wiem, do czego to jeszcze będzie zmierzać, chociaż mogę się domyślać, ale Wojciech Nowicki, Cieśniny, znakomita rzecz od dawna na moim radarze też była. I tak samo zacząłem czytać synchronicznie Też jeszcze jestem daleko przed końcem. Niejedno Barbary Woźniak zapowiada się super. Znaczy, oczywiście, gusta guściki, ale niejedno na razie mi się podoba, więc jeśli chcecie właśnie zrobić sobie coś takiego, co ktoś ostatnio pisał pod jednym ze streamów, że lubi ta osoba śledzić jakiś mój klucz zainteresowań czy wyborów lekturowych, no to i potencjalnie ta osoba chciałaby sobie wyprzedzić pewne fakty na tym kanale, czyli jakieś omówienia, recenzje konkretnych rzeczy, no to niejedno pewnie będzie omawiane, Nowicki pewnie będzie omawiany, no i Sebald będzie tutaj omawiane czy dyskutowane, bo to jest trochę nasz klub czytelniczy, prawda? Taki internetowy. No więc takie trzy pozycje od razu właściwie rekomenduję. Dewocje, nie wiem, po prostu może jeszcze będzie faza na to, żeby do tego wrócić. Na razie, no nie, po prostu szkoda, szkoda mi czasu. Jest to pewnie dobre, obiektywnie rzecz biorąc, a może jest to tylko średnio niezłe. Może jest to bardzo dobre, ja tego jeszcze nie widzę, ale na razie mi to nie wchodzi. Ola pyta, czy masz jakieś zdanie na temat twórczości Shakespeare'a? Czy Szekspira? Bo napisałeś chyba po angielsku, więc. Tak, napisałeś po angielsku, więc tak to przeczytałem. Bardzo lubię, a to już w ogóle niektóre teatralne przedstawienia na podstawie Szekspira. Chyba. Nie chcę się rozwodzić za bardzo nad Szekspirem. To są też dawne lektury. Oprócz Hamleta i Macbetha, których się powinno czytać pewnie od czasu do czasu dla higieny umysłu, to jeszcze lubię. Boże drogi, teraz zapomniałem tytuł tej komedii. Może mi się przypomni jeszcze, ale no, wiadomo, że to jest klasyka. No ale właśnie ja sobie dawno nie odświeżałem też tych rzeczy najbardziej lubianych z Szekspira, chociaż mówię, że powinno się co jakiś czas. Vlog Priv. Co sądzisz o smaku wiśni Abbasa Kiarostamiego? Nie znam tego niestety, więc możesz powiedzieć coś później. Ktoś mnie tu pyta, czy piwko dzisiaj. Marcin. Wiesz co, jeśli jesteś tym Marcinem, którego znam, no to z tego co wiem, to ty też jesteś chory, Marcin, więc jakbyśmy mogli iść na piwo? Być może ja pójdę dzisiaj na piwo, bo mam piątek, ale nie wiem, czy z tobą, bo ponoć jesteś chory. Na piłkę cię zapraszałem i nie idziesz, chyba że jesteś innym Marcinem i się podszywasz pod mojego Marcina. Fucken. Nie, no nie wiadomo. Aleksandra S. pisze, czyli wygląda na to, że mam pecha, bo ostatnio widziałem człowieka bez właściwości za 300 zł w antykwariacie. No, człowiek bez właściwości powinien zostać wznowiony. Znaczy, mam nadzieję, że jeśli, że to się wydarzy, zanim wydacie te 300 na człowieka bez właściwości. Ja dostałem od swoich rodziców, też bardzo im dziękuję, człowieka bez właściwości dawno i to chyba też było po nienormalnej cenie, bo wiedzieli, że mi zależy na tym, żeby to właśnie mieć ze względów praktycznych, to znaczy dostępności tego, kiedy miałem jeszcze plan, żeby coś robić z tym, okazało się później, że nie potrafię przebrnąć przez drugi tom, mimo że mi się podobała ta literatura, ale muszę do niej wrócić. Właśnie ma za dużo stron i pierwsza część znakomita, a później jakoś straciłem zapał, no i może też mnie odstraszało to, że nie wiem, 200 czy 300 zł za te książki i co, i muszą mi się podobać w takim razie. Neil Gaiman, tak. Sandman był cudowny. Nie wiem, czy się odnosisz tutaj Snufkin do komiksu, czy do serialu. Przejdę tutaj, coś poprzeskakuję. Tak, Poskromienie złośnicy to jest dobra komedia. Istotnie. Chodziło mi o jeszcze coś innego. Jezus. I nawet Warlikowski to nie ekranizował, tylko wystawiał w teatrze. Nadal tego nie pamiętam. Ktoś pyta o sklepy cynamonowe. Dobra, i to jest moment, kiedy przechodzimy do Jakuba Wiśniewskiego, więc mam nadzieję, że was zainteresuje, żeby to jakoś zajawić, bo czasem jak sobie otworzę statystyki tego livestreama i spojrzę na wykresy, kiedy tracicie, czy część z was, jakieś powiedzmy 10 czy 20% z was traci uwagę, czyli wychodzi albo zasypia, to jest właśnie w tych chwilach, kiedy się bierzemy za jakąś literaturę, jak, nie wiem, no, jakąś poważną literaturę i ją zaczynamy czytać i omawiać. Mam nadzieję, że ten temat będzie dla Was ciekawy, bo chodzi o książki, które są jak najbardziej młodzieńcze i o teksty, które powinny wzbudzać jakiś dreszczyk, nawet jeśli nie czyta się ich z rozkoszą, a chodzi o literaturę najnowszą z takich kręgów, które starają się wytwarzać coś trochę. Z trochę niepoważnego, trochę dziwacznego, używając do tego języka, którego się nie używa, często zasłaniając się albo markując tą swoją literaturę, ćmami lata, wybaczcie, może jeszcze pojawi się w kadrze. W każdym razie markując to wszystko jako rzecz napisana albo doświadczona na jakimś haju. Chodzi na przykład o redakcję czy też czasopismo Stonera Polskiego, które wraca na tym kanale tak od czasu do czasu jako takie wspomnienie pewnego kresu, do którego można dotrzeć, chociaż tak naprawdę nie jest to chyba jakieś wielkie wyzwanie, żeby w ten sposób pisać, co raczej pożądać takiego pisania i czytania. Dlatego myślę, nie wiem, musiałbym pogadać właśnie albo no, z kimkolwiek z wewnątrz tego środowiska, czy tego nurtu, czy tej fali, czy tej fazy, na ile odbierają ten dobry feedback ze strony czytelników? Myślę, że raczej tak. Ale chodziłoby właśnie o literaturę dziwną. Ale przejdziemy do Mei Jakuba Wiśniewskiego, którego nie powinniśmy oskarżać o bycie nietrzeźwym albo właśnie no, naćpanym w trakcie, czy też przed, czy po pisaniu. Łączę te dwie rzeczy jako właśnie grupy, podgrupy, które mogą być od siebie jednostkowo oddzielone bardzo, bardzo znacząco. Jeśli mamy Stonera Polskiego i pisanie, które mogę wam zacytować zaraz, mamy też Brunona Schulza kiedyś, który też może być jakoś właśnie jeszcze dalej porównany do tego, co się może dzisiaj dziać na polskiej scenie literackiej, no to Jakub Wiśniewski jednak jest bardziej tradycyjny i przez to może właśnie jest jeszcze lepszym tematem do dyskusji tutaj niż na przykład tomik Patryka Kosendy, który się nazywa Największy na świecie drewniany coaster. I właśnie tak się go będzie czytać, bo jest mniej więcej wydane tak. W sensie tak są wiersze, prawda? Czyta się to jak taki, nie wiem, papirus, czy jeszcze coś innego, jak takie obwieszczenie książęce. I nie wiem, na ile właśnie znacie tę literaturę. Sen nocy letniej, tak, i jeszcze. jeszcze chodzi mi o coś innego. Boże drogi. Dobra, zostawmy tego Szekspira na razie. Ja sobie przypomnę. Czy znacie Stonera Polskiego, albo czy czytaliście, czytałyście Myję? Zacznę może od przeczytania jakiegokolwiek fragmentu, nadal jednak poprawiając się i odszczekując trochę to, że to nie jest stonerskie, tylko Stoner Polski może być jakimś punktem odniesienia w przypadku tej literatury, o której będziemy rozmawiać. Chciałbym jakiś taki najbardziej przypałowy fragment wybrać i coś. Jeszcze. O, dobra. Weźmy fragment z rozdziału o Jakubie Schela. Może też. Na pewno zajrzycie do czego może to nawiązywać. Jest to literatura nawiązań. Jakub Schela pali jak automat. Nie odróżnia końcówki poprzedniego papierosa od początku następnego. Przypominam sobie scenę z pewnego filmu, w której główny bohater, bożyszcze wszelkiej maści buntowników tej części miasta, odrywa filtr, wygryza małą dziurkę w środku papierosa i odpala go z dwóch stron naraz. Ale skill, rzekłby każdy palacz, ale nie wiem, czy wyrazy uznania należą się bohaterowi, czy temu, kto go grał. Nie potrafię ich rozróżnić. Jakub Schela ma zmęczoną, poraną skórę, która nie pasuje do jego młodych oczu. Szerokie dżinsy zakrywają adidasy. Patrzy wprost przed siebie, jakby skupiał się na odtwarzanej w głowie symfonii albo układał w ciszy wiersz. Nie wiem, kiedy rzucił zioło, ale wygląda, jakby nie rzucił nigdy. Mówi powoli, ociężale, w oczach ma mgiełkę. Kiedy odchodzę, mijam kosz pełen rozmnażających się śmieci. Słyszę, jak obcują ze sobą w czarnej studni. Widzę, jak drżą w miłosnej ekstazie. Paczka chipsów rozedrgana w cebulowo-serowym tańcu godowym. Zużyte prezerwatywy nagrodzone drugą szansą. Puszki po coli podzwaniające w uniesieniu. Ruchy frykcyjne biedronkowych siatek. Całusy pustych szminek. Plastikowe potomstwo. Nie zatrzymuję się, ale odwracam parę razy. Dźwięki suną za mną, kopulujące śmieci gonią moje uszy jak promotorka restauracji na którymś z rynków miasta. Zostawiam za sobą stację stojącą obok paczkomat reklamy w kolorach, których nauczyłem się nie zauważać. To troszkę też jak gadaliśmy o Cronenbergu, a przez to o Burroughsie i może przez to O wyobraźni, która lubi brud, która lubi łączyć to, co kiedyś nazywało się wysokim i niskim jednocześnie, bo mamy literaturę, która z jednej strony będzie szulcowska i do tego jeszcze pewnie wrócę, a z drugiej jest właśnie wyobrażaniem sobie tego, co jak najbardziej jednostkowe i co najbardziej przez to dziwne albo odpychające, więc sam się zastanawiam, jak patrzycie na taką literaturę, jak czytałoby wam się o kopulujących śmieciach. No jak mamy tą pierwszą stronę, która byłaby czysto estetyczna w przypadku takich książek, czyli poeta albo pisarz pokazuje nam to, co może sobie wyobrazić, albo to, co może uczynić literaturą, właśnie popisując się przy tym swoją wyobraźnią, którą możemy nazywać chorą albo dziwną, no chociaż nie powinniśmy. Powinniśmy może nazywać ją oryginalną, ewentualnie jeśli uważamy, że jest wtórna, no bo ktoś już się taką posługiwał, to wtedy możemy się z tym kłócić. Niemniej jest to pomieszane na sposób bardzo osobny. I jeśli jeszcze zwrócimy uwagę, że ta proza wyszła w Biurze Literackim z drugiego roku, z początku tego roku, następna książka Jakuba Wiśniewskiego już wyszła, czyli pół roku po debiucie, jeszcze w tym roku przed chwilą wyszła, Robak, jeszcze nie czytałem, to zdamy sobie sprawę, czy ja miałem takie patrzenie, taką soczewkę, bo nie często wychodzą prozy w biurze literackim, które jest wydawnictwem zajmującym się przede wszystkim polską poezją. Tutaj w tej serii wyszło parę rzeczy do tej pory, ale to na przestrzeni właśnie niemal 10 lat. Mamy Julię Fiodorczuk, to może właśnie bardziej klasycyzujące rzeczy. Filip Zawada, też ostatnio wrócił temat Filipa Zawady, to też jest coś troszkę innego, ale tak jakbyśmy się cały czas przesuwali po tej granicy, bo mamy Bronkę Nowicką, Nakarmić kamień, to też jest proza poetycka. I jeśli spojrzeć na tę książkę, która ma 200 stron i zwrócić uwagę na to, o czym ona jest, to trudno by było powiedzieć, o czym ona jest, bo gdyby łatwo było powiedzieć, o czym ona jest, to już bym wam to powiedział. Ostatnio zajmowałem się Sally Rooney na tej transmisji i zwróciłem uwagę na to, że jej literatura traci przez to, że ona ma konkretne tematy. Możemy od razu sobie myśleć, o jaką politykę jej chodzi, jakie są te postaci. Możemy je sobie wyobrazić i tak działa ta siła utożsamienia pokoleniowego. Tak mi się wydaje, że wszystko jest przejrzyste, wszystko jest z dobrym uchem do dialogów, do tego, jakie są psychologiczne zawiłości tych postaci. Meja może być także powieścią pokoleniową, powinna być wręcz jakkolwiek pokoleniowa w kontekście polskim, ponieważ jest wypełniona właśnie tym, co jest nasze, tym paleniem papierosów na stacji i tymi śmieciami, które mają konkretne wizerunki, konkretne marki, jak puszka Coca-Coli, ale to jest wiadomo, to jest oklepane, to już było wiele razy. Wracając do tego, o czym to jest o rodzinie. Jest właśnie o rodzinie, może trochę tak jak u Szulce było, bo zacząłem od pytania. Jakub Przela to ten z Wesela, pisze Avifor, teraz mi się wyświetla. Almost, almost. To znaczy pierwotnie jeszcze gdzieś indziej. Sklepy, albo nie, należałoby powiedzieć, to jest ten odnikę. W każdym razie Sklepy cynamonowe Brunona Schulza to też jest taka literatura, bo nawet wyciągnąłem, więc jakby zostało to przewidziane. To jest literatura, gdzie doświadczenie miasta, doświadczenie bliskości z rodziną albo nieobecności kogoś w rodzinie, nieważne, doświadczenie wędrówki po tym mieście zyskuje rangę mistyczną, mitologiczną. Nagle nazwy czy zwykłe miejsca pisane są wielką literą, jakby były czymś więcej niż są. W zwykłej szarej rzeczywistości, w literaturze nabierają jakiegoś takiego niemal kosmicznego charakteru, monstrualnego, które zmienia postaci konfrontujące się z tymi przestrzeniami właściwie na okrągło. I miasto u Jakuba Wiśniewskiego też pisze się z dużej, czy też z wielkiej, czy wielką literą. Już tyle razy ktoś w sensie w swojej głowie toczy dyskusję nad wielką, dużą literą i tyle razy różne formy słyszałem, że sam się zastanawiam, jak powinienem mówić, chociaż uważam, że powinienem mówić w dowolny sposób. Jakub Wiśniewski pisze jeszcze tak, bo na razie próbuję wam dawkować te informacje o tej książce od strony fabularnej, tak żeby Żeby nie mówić wszystkiego naraz, nie wiem, albo ta opowieść tworzy się dosyć spontanicznie, bo ta literatura nie powinna być czytana w schematyczny sposób, tak się zdaje. Ja nigdy nie miałem takiego zacięcia, może, żeby właśnie omawiać lektury w szkole i też zawsze byłem słaby z tego w szkole. Natomiast Jakub Wiśniewski pisze z perspektywy jednego z bohaterów mniej więcej coś takiego. Jesteście, to znaczy dokładnie coś takiego pisze. Jesteście dziećmi pokoju. Dla was wojna to memy z Hitlerem i filmy Gibsona. Dla was głód to dieta. Dla was śmierć to środek stylistyczny. Nie umiecie cierpieć, umierać i rodzić. Umiecie żyć, szumieć, podbijać. Macie energię, więc chodzicie na marsze. W końcu marsze nie wystarczą i znowu przyjdzie wojna. I będzie można upuścić co nieco z nabrzmiałych ropą jąder. A ziemia się zmniejsza. Stoimy na samym skraju klifu. Kulawi ekwilibryści, disneyowskie lemingi, które boją się skoczyć. To jest koniec kursywy, bo to jakby cytat za jednego z bohaterów. To ojciec snuje nić swojej myśli, jednej, nieskończonej, która nigdy się nie przerwie. Ma giętkość i wytrzymałość pajęczej sieci. Można ją ciągnąć tygodniami, latami, życiami. Osnął się w nią jak kokon i podziwia od wewnątrz. Zdaje mu się, że zbudował katedrę. Patrzy, jak sieć rozświetla maciczną ciemność tysiącem odcieni, z których każdy szepcze mu do ucha, że ma świętą rację. Kontynuując, przeskakując, i nadal jesteśmy w pokoleniowości. Mam nadzieję, że jeszcze nie odpadliście. Rozmyślając więc i chodząc w kółko po pokoju, szukając skarpetek, szukając telefonu, wsłuchiwałem się w odgłosy za ściany, z innych pokoi, gdzie mieszkali ludzie ciągle tacy jak ja. Jeszcze do mnie podobni, ale już tylko z zewnątrz. I słuchałem ich rozmów o jedzeniu, piciu, paleniu, wykładach i o problemach wszelkiej maści. Egzystencjalnych jak jęki Kierkegora, że boli ich polityka prywatności Google'a, że bolą ich ceny browarów w Biedronce, że boli ich akcyza i marsze ludzi myślących inaczej niż oni, że bolą ich Sejm i głód, kiedy nie chce im się zrobić kanapki albo zapłacić za dostawę z Tesco. Że boli ich obowiązkowa religia w szkołach, że boli ich zakaz religii w szkołach, że bolą ich LGBT oraz ONR, że bolą ich brak darmowych posiłków Ryanairze i koniec kolejnego sezonu sportowego, serialowego, urlopowego, że bolą ich historia, brak historii, nadmiar historii, że bolą ich prawica, lewica i środek, że bolą ich wojna i brak wojny itd. itd. I porównując sobie właśnie doświadczenie tej lektury, też odwołuję się tu do tego, co, przepraszam, ktoś też pisał pod jednym z live streamów, że w jaki sposób ja interpretuję teksty literackie, to też właśnie na zasadzie tego, co czytałem tuż wcześniej, że właśnie ta Sally Rooney jako jedna z, powiedzmy, takich mocniejszych, ciekawszych też przygód ostatnich, nie wiem, no, ostatniego miesiąca, rzuca mi się na tą lekturę właśnie w taki nieokreślony sposób pod kątem tej pokoleniowości. Nawet wtedy, tydzień temu na tym livestreamie mówiłem, że w Polsce nie da się napisać powieści ani czegokolwiek pokoleniowego, bo będziemy wszyscy właśnie mieli ten, czy każdy autor, który miałby tego skilla, żeby zrobić coś o pokoleniu albo z perspektywy pewnego pokolenia, czy jakiegokolwiek doświadczenia tego, jaki jest świat dziś, będzie jednocześnie właśnie idiosynkratyczny, czyli taki osobny, będzie starał się zrobić to tak hermetycznie, jak w tym przypadku, bo to też jest, myślę, trudna literatura i ona nie zyska jakiejś, podejrzewam, właśnie wielkiego rozgłosu. Najpewniej ona nie wygra Nike. Ona może wygrać Gombrowicza, jest to bardzo prawdopodobne, myślę. Może jeszcze coś wygrać, ale to nie będzie mainstream. Wątpię w to. Chciałbym się mylić. Ale właśnie. Może zajrzę, co piszecie, bo tutaj mogą się fajne rzeczy nam wytworzyć. W każdym razie zakończę na razie ten wątek tym, że ma to potencjał, żeby być pokoleniową książką, tylko ona ma taki naddatek, który, jak przed chwilą powiedziałem, wskazuje ją na takie nieistnienie niemalże w sensie właśnie globalnym czy globalnym w Polsce, jako ogólnonarodowym doświadczeniu literackim, no bo no, wiadomo jak jest, ale też. może złożyć taką ofertę, która jest niedostępna u Sally Rooney, która bywa przewidywalna, tak myślę, że czytając ten tekst nie mamy pojęcia, dokąd nas zaprowadzi. I oprócz tego, że będziemy mogli rozpoznać siebie jakoś w tym doświadczeniu tego bohatera czy tych bohaterów, to jest narracja z różnych perspektyw, które i tak gdzieś sprowadzają się do postaci autora w taki czy inny sposób, myślę, z tym zespołem, bo to też jest muzyk znany w Krakowie, choćby z zespołu Kirschenbaum. To, że ta poetyckość dla przynajmniej niektórych czytelników może wzbić tą literaturę na poziom wyżej niż Sally Rooney, bo może zaoferować i doświadczenie pokoleniowe, i w dodatku wytworzyć takie sprzężenia, takie dziwne konotacje, skojarzenia, których nie uzyskamy w świecie Sally Rooney, a tym bardziej może w innych, bardziej tradycyjnych światach literackich, bo biorąc na poważnie tą dyskusję o różnicach pomiędzy innymi formami sztuki, takimi jak gry wideo i jakie różnice między literaturą, no to pojawia się ten wątek światów przedstawionych, albo fantastyka, a literatura piękna, albo science fiction, że science fiction albo fantastyka mają światy przedstawione i to jest ta atrakcyjna rzecz, której nie ma w literaturze tak zwanej pięknej. I właśnie moim zdaniem to, co robi Wiśniewski, to, co robi pewnie mnóstwo autorów, których albo ja lubię, albo wy lubicie, że wytwarzany jest i tak pewien świat za pomocą języka, tylko właśnie on może mieć te same prawa fizyczne, ale w tym świecie nie są istotne prawa fizyczne, bo może nie cytowałem wam jeszcze tego backgroundu Jakuba Wiśniewskiego, jakim nie jest doświadczenie pokoleniowe i to, że tam kłócimy się, jak się posłucha sąsiadów o to, czy LGBT, czy ONR. Nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że to wszystko jest zanurzone w tym, co niemalże szulcowskie, a tutaj troszkę też bardziej polsko-katolickie, czyli starotestamentowa opowieść. Narzucamy na jakąś historię rodzinną imiona Noe, Ham, Jafet i lecimy z tym. Udajemy i dodajemy oczywiście to miasto z wielkiej litery, wydawca z wielkiej litery, jakby był też jakąś mistyczną postacią. Cały czas bawimy się w jakieś takie odnaturalizowywanie zwykłej rzeczywistości za pomocą chwytów, za pomocą, jakby to powiedzieć, takiej wywrotki. Czytamy miasto, ale to nie jest miasto. To nie jest zwykłe miasto. To jest jakieś inne miasto. Nawet trudno powiedzieć, jakie. Może fantaści czy amatorzy albo wielbiciele literatury fantastycznej albo science fiction powiedzą, że właśnie dobrze ten świat przedstawiony ukonkretyzować, zwizualizować go, nadać mu jakiś konkret i rozpęd. A tutaj to jest trochę tak na skróty, ale znów ja będę po stronie w tej dyskusji po stronie fikcji i nie do powiedzenia raczej niż pełnej jasności. I przechodzę teraz do tego, co piszecie. Snawkin pisze, że serial Sandman już obejrzany, więc mogę polecić z całego serca. Komiks dopiero zaczęty, ale na razie też jest super. Fajnie słyszeć. Avifor też pyta, czy kojarzę Waldemara Łysiaka. Nie kojarzę go niestety. Tego typu, no, pyta to, co powiem o sklepach. To zaraz jeszcze mogę coś powiedzieć o sklepach. Vero Andronika pisze, największy na świecie drewniany coaster jest świetny. Ja lubię poetykę Stonera, ale w niedużych dawkach. Dobrze słyszeć. Bardzo dobrze słyszeć. Jest też. Boże drogi, jak to się nazywało? Robot Ramy w Zieleniakach to był debiut Patryka Kosendy, też bardzo dobra rzecz. Być może nawet lepsza niż. Chociaż trudno było powiedzieć. Jest tu kilka naprawdę znakomitych wierszy. Nawet przeglądałem sobie przed nagraniem, czy coś mógłbym czytać, ale mam wrażenie, że. Znaczy, coś bym przeczytał. Stąd na pewno mój ulubiony wiersz ma słowo, które jest tak zwanym triggerem i wolałbym go nie czytać na YouTubie. W każdym razie to był chyba wiersz. No już nie pamiętam, ale sporo. Sporo jest tu fajnych rzeczy. Swoją drogą przeglądałem dzisiaj stronę Stonera Polskiego i czytałem po raz kolejny, albo po raz pierwszy, tego właśnie nie jestem w stanie stwierdzić, manifest, czy też ten opis, czym jest Stoner Polski. Mogę wam zaraz albo fragment, albo całość, chociaż całość to chyba będzie tłumacz, ale fragment przeczytać. No i właśnie część tej książki jest wydanej bodaj na początku tego roku albo w zeszłym roku, chyba w zeszłym roku. Jeden z wierszy wchodzi w skład tego manifestu i nie wiem, czy ten manifest jest aktualizowany, czy o co chodzi, ale może wejdę i zacytuję wam coś. Jeszcze by wspomnieć tak dla kredytów. To jest Mateusz Górniak w redakcji trzyosobowej naczelnych. Górniak ostatnio napisał Trash Story wydane w Harcie. Ktoś też pisał na live streamie o tej książce. Jeszcze jej nie czytałem, ale możliwe, że po nią sięgnę niedługo. Paweł Harlender, którego książkę mam tu nawet, ten debiut, ale jeszcze go nie czytałem, zostawiam sobie, bo mam go od niedawna. Też młody poeta, też bardzo stonerowy. No i Patryk Kosenda, wspomniany już tutaj. To jest to trio. Tam jeszcze współpracują między innymi Agata Jabłońska, bo współpracowała, chyba że to już się jakoś tam zmieniło, ale o stonerze. Wchodzę w tą zakładkę. I tu jest 7 punktów bodaj. Przeczytam pierwszy, drugi i siódmy. Więc mam nadzieję, że się pozbieramy jakoś. Po pierwsze, wygnanie z cielaka, a przecież wejście w berbeć. Lubimy tytłać się w paradoksie. Zobacz, ta małpa zwielokrotnia się, by dosiąść krukogłowych najeźdźców i udowodnić tezę XD. Niby zmałpienie, a małpa zjebała, gdy zczezła, zczłeczyła, płakała. Wyjście z cielska. Peregrynacja poza ciałem bez opuszczania ciała. Penetracja światów bez opuszczania świata. Śmiertelny grzech poczciwego eskapizmu. Stoner jest praktyką praktyczną i społeczną, nie jedynie mistyczną. Wcielenie. Zbieramy powszechną zdolność marzenia sennego i wlewamy ją w formę transu. Bardzo ważne te dwa zdania ostatnie. Mówimy skwapliwie o unicestwianiu dotychczasowej postaci adepta. Po drugie, może nie, może po trzecie, może po czwarte, może po piąte. Nie wiem, czy no, równoprawne są tutaj te punkty, ale wezmę po siódme już. Prawdziwek dziwaczny, dziwacznik prawdziwy, bo tripowe jest polityczne, polityczne tripowe i czasem chodzi o surowość tripu, psychodeliczną prostotę, żywiczność jazdy. No drewno, ale nie zawsze przecież. No i jakby nawet... trudno to w jakiś poważny sposób komentować o tyle, czy jakby powiedzieć takie akademickie, trudno tutaj doszukiwać się jakiegoś konkretnego sensu, no bo właśnie przeciw i akademickości, przeciw tym tradycyjnym praktykom czytania Stoner powstaje. Tam na początku były te dla mnie bardzo, bardzo istotne manifestacyjne zdania, takie jak właśnie przelewanie jakiegoś wyobrażenia, jakiegoś tripa w słowo. To, że trip jest polityczny, to moglibyśmy pewnie godzinami się zastanawiać, w jakim sensie tripowe jest polityczne. Zresztą na przykład Kosenda jest właśnie tego rodzaju poetą, który w bardzo dużym stopniu łączy to, co ultratripowe, co możemy kojarzyć z dziwnymi słowami, z dziwnymi skojarzeniami, z takimi skojarzeniami, tak jak w przypadku 8.4. Jeśli ktoś próbował pewnych rzeczy na swoim ciele i mózgu i w ogóle na swojej duszy, narkotycznych rzeczy, to może sobie przypomnieć, że czasem mózg różne płata figle, no i właśnie te figle gdzieś w przestrzeni poetyckiej się też odbywają, ale mogą być także dosyć jawnie polityczne. Jakby przetworzenie świata podczas chwil, gdy jesteśmy na haju, to jest nadal przetworzenie świata. Jeśli żyjemy w jakiejś polityczności, w jakiejś wojenności, w jakimś agonie, albo w jakiejś wspólnocie, albo mamy zainteresowania, pasje, miłości i nienawiści i jesteśmy, załóżmy, tutaj w tym przypadku literackim, tak teoretycznie cały czas na jakiejś bani, no to wszystko się miesza w jakiś taki zlepek, który później brzmi albo jak ten manifest, albo jak weźmy jakiś przypadkowy naprawdę wiersz Patryka Kosendy, może jakiś krótszy. Kurczę, Patryk by się obraził, że tak unikam czytania, ale weźmy to. Sugarmistrz światu... Przepraszam, że przeczytałem mistrz, jakbym no, nie potrafił czytać, ale sugarmistrz ciasta śmietankowy. Kręci cię żul posilający się w piecu, nęci chłopiec bogaty pakujący w pomarańcze, dobry, bo krewki i mdły pałkarz, nie pies. Dlaczego wyzywamy bestii od zwierzaków? Małe miasteczka i wielkie tajemnice. Coś tam bieda, beczka, dzieci. Wielkie miasta i małe tajemniczki. Coś tam deweloper, grunty, praworządność. A znasz to? Zachodzi komornik do domu, podbiera skrzypce, żółwią ustej powiece. I szurga na nich budkę suflera, jakby miało się skończyć. Dzień przyjemnie, serio, w chuj lajtowo. Ściele się karawana. A szur punkt to także na swój sposób urokliwy nihilizm. Ten, który chocholi, drzewiej se na luzie, idę zabełtać kot, nadstawię twoją buzię. Jakże mamy się pięknie różnić, kiedy chcą nas zajebać. Więc mamy trochę powagi, mamy trochę niepowagi. No i tu już bym nie komentował, no to zależy od waszego osłuchania. Też właśnie cieszyłem się na ten livestream, dlatego i to zawsze mi sprawia jakoś przyjemność, że gdyby ktoś właśnie nie słyszał nigdy ani tych fraz, ani tych nazwisk, to będzie mi bardzo miło, jeśli tu ktoś sobie pomyśli, kurczę, można tak pisać, że to wypada, że to jest moralne i że uznaję, że tak, można. I przejdę do waszych komentarzy, do Kuby Wiśniewskiego, czy do Jakuba Wiśniewskiego jeszcze wrócimy. Ewa Jędrzejczyk pisze, zauważyłem, że lubisz takie tripowe klimaty, więc muzycznie polecam Walusia Kraksę Kryzys. Jego muzyka właśnie powstawała na tripie alkoholowym, jest taka ciekawie brudna. Powiem ci, że ja nie zawsze to jakoś bardzo lubię, bo nie mam zbyt dużo przykładów takich dobrych realizacji. Może właśnie przez nieurodzaj tripowej literatury ją jakoś lubię, a poza tym jest to po prostu ciekawe. To, wiecie, na przykład też przygotowałem tutaj, bo jest tu, widzicie, tak. Brakuje jednego Prusta, no bo wziąłem pierwszą część, żeby być może właśnie trochę w ramach kontrastu przeczytać Prusta, który też często się pojawia jako jakiś tam punkt odniesienia, że to też jest tripowa literatura, no bo z tego co wiemy, większość z niej powstało na takim tripie morfinowym. I nawet jeśli to nie będzie taki stan znany z filmów, że ktoś jest całkiem, przebywa w innym świecie, no to w przypadku takiego Prusta i jego stanu, jakiejś pomieszania choroby z takim pełnym, niemal pełnym znieczuleniem, które tam oczywiście otwiera różne furtki w głowie na inne odczuwanie świata, no to powstaje literatura inna. Czy inaczej jeszcze mówiąc, Prust zdrowy, Prust bez morfiny, to nie byłby, jestem przekonany, ten Prust. Byłby to jakiś inny pisarz. Ale na razie Prusta może sobie zostawimy. Literatura taka dziwna, Marta 133 pisze, a raczej język w niej zawarty wyraża i daje upust specyficznym emocjom. Też może być funkcja przekazania jakiegoś odczucia autora, którego nie da się wyrazić w prosty sposób. Otóż tak, bardzo prosto to też nazwałaś, ale dokładnie tak, swoją drogą jest coś tak ultra melancholijnego, tak coś apokaliptycznego dla mnie w czytaniu Mei Jakuba Wiśniewskiego, że ta emocjonalność autora, który jest w jakimś takim stanie tutaj, troszkę to tak nam zdawkowo zdradza, że to trochę jest tak kolejna książka o pisaniu książki w takim mocnym uproszczeniu i to nie przywiązujcie się, że to jest jakiś klucz interpretacyjny, tylko że to doświadczenie kogoś, kto wytwarza te słowa, kto widzi ten świat brudny, nieczysty, trochę szalony, trochę skonfliktowany, niejednorodny, chaotyczny, to jest coś melancholijnego. Jednocześnie wzbudza to we mnie podziw niemały, że ta fraza brzmi świetnie. Naprawdę, absolutnie jest to i zabawne. I są, czytam te akapity i zdanie po zdaniu i mam wrażenie, że to też są jakby jakieś wycinki z różnych rzeczy. Tu był nawet, nie wiem czy znacie taki utwór Behemota, który się nazywa Lucyfer. To jest na podstawie wiersza, właśnie nie pamiętam, bardzo znanego poety, takiego, kurczę, z młodej Polski. Nie pamiętam w tej chwili, no bo właśnie poznałem go przez utwór Behemota. Bardzo polecam swoją drogą Lucyfer. I też jest fraza jakby wzięta. I podejrzewam, że jest tu mnóstwo takich rzeczy dla literaturoznawców. Tak idąc jeszcze póki żywo jakoś odzywa się we mnie ta lektura sprzed paru dni, że literaturoznawca może się obrazić na książkę, w której nie wiadomo do końca, o co chodzi, i ona jest przegięta w takim sensie, że mamy czasem goniące się metafory, które trudno rozszyfrować, i w pewnej chwili musimy sobie odpuścić ten proces rozumienia na rzecz w ogóle zainteresowania tym, co będzie dalej, czy na rzecz po prostu jakiejś ekonomii czasu. Oczywiście wytrawny literaturoznawca, który by czytał współczesne rzeczy z uwagą i z miłością, to by czytał to albo właśnie w skupieniu już pierwszy raz, albo by się nie oszukiwał, że za pierwszym razem to zrozumie i zostawi sobie kolejny raz. I wracanie do tych fragmentów też jest niezwykłe, że właśnie otwierają się oczy na to, czego może dotyczyć dana metafora. Bo to znów przeczytałem wam dosyć takie proste i konkretne rzeczy, więc postaram się teraz coś wyciągnąć takiego, co będzie bardziej właśnie, o, może stonerskie, w takim sensie lingwistycznym, czyli trudne do rozszyfrowania, trudne do zrozumienia na pierwszy rzut, bo bardzo, bardzo wsobne i idiosynkratyczne. Sorka, że tak się zastanawiam. Ale dobra, weźmy to. Dzień po dniu coraz bardziej zanurzałem się w cmentarz. Spacery zamieniały się w prawdziwe wyprawy, krótkie wizyty w całonocne harce, a przechadzki w cmentarne ekspedycje. Penetrowanie cmentarza było zajęciem fascynującym i zdejmującym ze mnie zbędny balast żalu, pretensji, nienawiści do śmierci, który ciągnie się za człowiekiem jak trzecia noga, dopóki nie stanie on przed lustrem i nie powie sobie prosto w twarz: byłem, jestem i będę przegranym. Moja sepulkralna włóczęga była jak pisanie po pijaku, wspaniałe, antyduchowe, oczyszczające doświadczenie. Podobne spłukiwaniu wody ze świeżo odetkanej wanny, z którego nigdy nie wynika nic wartego uwagi. Błąkałem się, gubiłem i odnajdywałem, robiąc to z przyjemnością konesera, na wpół kulawy z żalu, zachwycony spokojem umarłych i przerażony obojętnością żywych, między cmentarzem na Rosji, a komunalną panoramą rakowicką, między Père Lachaise a Powązkami, między cmentarzem przyjemności a terakotową armią tkwiłem ja. Noe, oderwany od Namy, obdarty z jedynej kochanki o ustach zdolnych ugasić moje pragnienie, z jedynego oddechu cenniejszego niż mój własny. Nie będę tutaj spoilował, o co chodzi z tym łażeniem po cmentarzu, ale znów nie trafiłem na taki właśnie fragment, który. A może mi się tylko tak w ogóle wydaje, że jest to literatura trudna do rozszyfrowania w szybkiej lekturze. Więc na razie. Na razie to zostawimy. Sami słyszycie mniej więcej, jak to brzmi. Max Pell pyta o Twin Peaks w kontekście tripowania. To właśnie nie dokończyłem ostatniego sezonu tego dogranego po 20 latach. Pierwsze dwa oczywiście lubię film pełnometrażowy. Właśnie ten ostatni wydał mi się zbyt tripowy. Serio, i trudno mi się go oglądało. Był za bardzo przejechany dla mnie. Może taki miałem czas, ale może wypadałoby wrócić. I don't know. Napiszcie, czy lubicie ostatni sezon Twin Peaks. Aleksandra S. pisze: literatura dziwna to może surrealizm, jak z literatury to Leonora Carrington, czytam jej opowiadania teraz. Dzięki za polecenie. I tak, surrealizm pewnie by gdzieś się tu znajdował. Zresztą właśnie wracając do Schulza, no to on też miał takie zainteresowania, czy na pewno trochę czerpał z tej epoki, z tej doby, bo może nie każde z was czytało Schulza, to może też byśmy jakiś tam fragment przeczytali, ale może na razie wypadałoby zrobić przerwę od czytania. Konrad pyta, czy zwykłem czytać poezję na głos, czy raczej w głowie. No, zazwyczaj czytam w głowie. Rzadko mi się zdarza tak wziąć jakiś wiersz i go jednak przeczytać na głos. No, ewentualnie robię tak, że jak naprawdę chcę albo się skupić na jakimś wierszu, albo go pocelebrować, to jakby czytam w głowie na głos, nie musząc tego wypowiadać. Nie robię tak, że chodzę po pokoju i czytam. Nie wiem kogo. Zwyczajna sytuacja OMG. Teraz dopiero skojarzyłam, że Jakub Wiśniewski to jest ten blondyn z zespołu Kirschenbaum. Tak, właściwie jest ich dwóch, ale wystarczy, grają zajebiście, na żywo jeszcze lepiej. Też nie słuchałem wszystkich utworów, słuchałem kilku. Fajne. Na tamtym etapie, gdy tego słuchałem, to po prostu myślałem, że trudno by mi było to tak puścić dla przyjemności. ale być może jeszcze będzie mi się to bardziej podobało, ale pełen szacun. Kardamo pisze, bardzo podoba mi się twój opis książki, tej książki w opozycji do Saliruni, na pewno po nią sięgnę. Dzięki, fajnie. Tego typu, no, pisze, ja żeby mieć fajne trio, to polecam Antyedypa. O, fakan. To by było dobre tutaj jeszcze. No właśnie, ej, ale no tak, no jedźmy już bo wiecie, ja nie czytam Antyedypa tak często, albo nie mówię o nim, bo zawsze mam wrażenie, że przyjdzie jeszcze czas na moje ulubione rzeczy, albo że właśnie trzeba bardziej pocelebrować. Ale przeczytajmy pierwszą stronę. Pierwszą stronę albo pierwszy akapit, bo to jest jak najbardziej w kontekście tego, o czym mówimy. Zresztą jest tu jeszcze Różaglon Filipa Matwiejczuka, którego wiersz chciałem chyba czytać też dziś, który, no nie wiem na ile Filip jakby specjalnie to robi. Myślę, że trochę w przypadku tego wiersza konkretnego Serce jest taki wiersz, nawiązuje do Antyedypa, czy do w ogóle tego uniwersum Deleuze'a i Guattariego. Nie wiem na ile poważnie, na ile ma to po prostu gdzieś, ale niemniej, pasuje to wszystko do wszystkiego, ufajcie mi. Rozdział pierwszy, tłumaczenie, to wszystko zrobimy po Bożemu. Mamy tak. Kapitalizm i schizofrenia, tom pierwszy, przełożył Tomasz Kaszubski, wydawnictwo Krytyki Politycznej. Z roku tam 2017. Na początku mamy Lindnera, piękny obraz z takim chłopcem, który ciągnie za jakieś tam zwory, jakieś zawory, przepraszam, i sznurki, i no, tryby. Rozdział pierwszy. Maszyny pragnące. Podpunkt pierwszy. Produkcja pragnąca. To działa wszędzie, czasem bez ustanku, innym razem z przerwami. Oddycha, ogrzewa, pożera. To sra, to pierdoli. Jakim błędem było mówienie o tym lesa? Wszędzie są maszyny i to wcale nie w przenośni. Maszyny maszyn z ich sprzężeniami, z ich połączeniami. Maszyna organ jest podłączona do maszyny źródła. Gdy jedna emituje przepływ, druga go przecina. Pierś jest maszyną, która produkuje mleko, a usta to maszyna z nią połączona. Usta anorektyczki oscylują między maszyną do jedzenia, maszyną analną, maszyną do mówienia, maszyną do oddychania, w nawiasie atak astmy. W ten oto sposób wszyscy jesteśmy brikolerami. Każdy ze swoją małą maszyną. Maszyna organ łączy się z maszyną energii. Od zawsze przepływy i przerwy. Sędzia Schreber w swoim tyłku odkrywa promienie słoneczne. Odbyt słoneczny. I bądźcie pewni, że tak to działa. Sędzia Schreber coś czuje, coś wytwarza i może z tego stworzyć teorię. Coś się wytwarza. Efekty maszyn, nie metafory. I jakkolwiek obco wam to nie brzmi, i jakkolwiek głupio i nonsensownie wam to nie brzmi, to zaufajcie mi, że jest to jeden z najważniejszych tekstów XX wieku, który rzuca się cieniem nadal na wszystkie te książki, wszystkich tych dziwacznych poetów, tak czy siak. Bo moglibyśmy mówić, okej, postmodernizm zmienił wiele, ale myślę, że taki wkład intelektualno-poznawczy Gilles'a Deleuze'a i Félixa Guattariego w te projekty, poważne projekty awangardowe z rodzaju Stonera polskiego, z rodzaju, nie wiem, różnych hermetycznych projektów, ale też takich projektów, które cały czas oscylują na tych metaforach, nawet nie maszyn, tylko kierując się tym, jaka jest konsekwencja stosowania filozofii Deleuze'a i Guattariego tak w rzeczywistości, czyli takie odchodzenie od jednostkowości na rzecz nie maszyny, ale jakichś dziwnych wspólnotowości. Zresztą ja w książce Jakuba Wiśniewskiego, to jest my i ja. I gdzieś tutaj sobie być może zaznaczyłem, na pewno sobie zaznaczyłem, nie wiem czy znajdę. Jest trochę tłumaczenie tego tytułu na zasadzie takiej, że oczywiście to nie jest bezpośrednie, no bo właśnie też to, o czym mówimy, czyli choćby ta filozofia schizoanalityczna, antyedypa, polegałaby na tym, że jednego sensu nie ma, jednego znaczenia nie ma, nie da się przyszpilić czegoś na zawsze. To jest gest właśnie faszystowski. Wiążemy jakieś tam pojęcie ze słowem, grupę z jakimś uczuciem, albo stereotypem, albo z obrazem i już tak zostaje, nie? Więc nawet jeśli to by było pozytywne, to i tak jest to ograniczające. A dla tych dwóch wariatów byliśmy i jesteśmy nieskończonymi potencjałami tego, czym możemy być. Nigdy nie jesteśmy czymś w jednej chwili, jesteśmy cały czas w jakimś takim ruchu, I im bardziej wierzymy w to, że jesteśmy czymś złożonym, stałym i pewnym, tym większą szkodę sobie robimy. Im bardziej byśmy uważali, że jesteśmy niczym, czy też jesteśmy takimi właśnie potencjałami, tym może lepiej znosilibyśmy zmiany, mniej obrażalibyśmy się na świat, na siebie, na innych, kochalibyśmy się bardziej nawzajem. No i meja to jest, to ma oznaczać trochę to połączenie, trochę ja, a trochę wszystkie te głosy, trochę wszystko to, co przeżyłem, trochę wchodząc do literatury zamieniam się w nie, no, czy właśnie rezygnuję z tego, że jestem ja konkretny, na rzecz jakiegoś tworu, jakiegoś języka, jakiegoś Babilonu. Babilon też się tu pojawia. Mówienie językami, bycie zawłaszczonym przez jakieś języki. No, więc te rzeczy nam się łączą, jest to wszystko szalone. Podoba mi się, że nawet idziemy w takie strony. Wierzę w to, że przynajmniej część z Was ma jakąś radość z tego, co tu robimy. I przejdę do kolejnych komentarzy. A może zerknę jeszcze na donaty, może coś tu się pojawiło. Zośka pisze i przelewa 7 zł. Pozdrawiam, siódemka na szczęście. Dzięki, to tak bardzo manowska liczba dla mnie w Czarodziejskiej Górze. Już do pożygu będę powtarzał o ten tytuł, ale on by był bardziej klasyczny. To nie jest właśnie tak, to jest taka przemyślana, klasyczna, tradycyjna powieść, gdzie siódemka rzeczywiście nawet nie jest szczęśliwa, ale jest znacząca. Asia przesyła 10 zł. Bardzo dziękuję też, Zosiu. I Asia pisze, jeśli o czytanie chodzi, to u mnie dziś tylko instrukcja składania mebli, ale chyba przyswoiłam, bo stoją i się nie rozleciały. Fajnie po takim dniu posłuchać o ambitniejszych lekturach. Praca mięśniami też jest dobra. Składanie rzeczy to jest bardzo też schizoanalityczne w swojej istocie. O właśnie, to jest to zwracanie później uwagę na język, czy istota to jest schizoanalityczna, czy nie, bo na pewno nie, jakby. Ale że składanie różnych rzeczy i używanie nie tylko swojego umysłu do posługiwania się, czy posługiwania się, kolejne właśnie niefajne słowa w tym całym kontekście, ale do bycia w świecie, jeśli już się zgadzamy na to bycie, no to też jest coś fajnego, więc mam nadzieję, że się nie rozlecą te meble. Na pewno się nie rozlecą, nawet tak powiem. I dziękuję za tego donata, Asiu. Ania Szymanik pisze, czy czytałem opowiadania Cortazara? Tak, czytałem dla wszystkich ten sam ogień. Fajne to było. Czytałem też Cortazara Grę w klasy, jeśli to można traktować jako opowiadania. No i co jeszcze tam było? Coś tam jeszcze było. No ogólnie bardzo dawno temu, więc musiałem sobie odświeżyć. WX czy VX45 pyta. Pytanie do ostatnich live'ów. Używasz słowa prawda bardziej w kontekście prawdy czy istiny? Nie wiem, co to jest, kurczę, ta istina. Nie wiem. Bo może ty odwołujesz się do jakiegoś systemu albo fizycznego, albo filozoficznego, ale to. Ja wiadomo, że prawdę można używać w takich właśnie choćby dwóch kontekstach. Wracając do Antyedypa, liczenie zaczynamy od dwóch. Koniec cytatu. W każdym razie prawda będzie oczywiście taka ściślejsza i będzie też prawda praktyczniejsza, w takim sensie, albo prawda, która która byłaby ukontekstowiona. No, że na przykład dzisiaj jest to dla mnie bardzo dobry debiut. Istnieje szansa, że za 20 lat dostrzegę w tym debiucie coś innego i moja prawda się zdezaktualizuje. Taki jakiś banalny przykład, ale wydaje mi się, i to jest takie niczańskie z ducha, że doszukiwanie i mówienie o prawdzie i powoływanie się na prawdę nie jest tak konieczne i nie powinno być tak częste, jak jest używane. Jakby żyjemy, jeśli jesteśmy jakoś w miarę pełni sił umysłowych, to nie robimy sobie krzywdy żyjąc, a zatem wiemy, co jakby działa, co nie działa. Nie potrzebujemy cały czas testować tego, co jest prawdą, a co nie, albo się kłócić o jakąś prawdę. Nie wiem. Takie jest to bardzo dogmatyczne. Więc i tak nie przepadam. Ale właśnie, bo studia humanistyczne, kulturoznawstwo, właśnie cała ta degrengolada, która nam rozbiła prawdę. Ona też, czy jako taki gmach naukowy, też wraca do tego, że warto by było mieć jakąś prawdę. Pamiętam jakiś taki sensowny tekst kogoś, kto brał ten kryzys prawdy, że właśnie w dobie fake newsów warto by było wrócić do jakiegoś pojęcia prawdy, no bo jednak warto by było wiedzieć, co jest raczej rzeczywiste, czy co do czego się zgadzamy. Tylko pytanie, kto, skoro nawet Ziemia potrafi być płaska. No widzicie, to jest takie trudne, nie? Że niby wszyscy powinniśmy wiedzieć z łatwością i rozpoznawać, co jest prawdą, co nie. Z drugiej wypadałoby czasem komuś przypomnieć, co jest prawdą, ale czy to nie będzie znów klasistowskie? No, lećmy dalej. Aleksandra S. pozdrawia Kataszę. Ojejku, tutaj mamy jakiś spam. Wybaczcie to. Jest to jakiś adult dating site. Dobra. I VX jeszcze pyta, czy można oczekiwać kiedyś w formie eksperymentu czytanie fragmentu książki o matematyce, na przykład o pięknie geometrii różniczkowej czy poezji teorii kategorii. Podsyłaj coś. Masz maila w opisie pod naporem @gmail.com. Najwyżej zrobimy taki eksperyment. Z takiej mojej strony to czytanie Wittgensteina pewnie byłoby najbliżej tego, o co ci chodzi, a i tak pewnie nie byłoby to właśnie to, o co ci chodzi. Michalina Wolna pisze, w czerwcu na Ułamie natknęłam się na zin Rzekotki. Teksty są ze zbiórki słów obcych, dziwnych, niepotrzebnych, naprawdę dziwne, ale ciekawe. Był jeszcze taki, Boże, jak on się nazywał? Nie Raymond. To był Raymond Russell? Powiedzcie mi. No, ale był taki właśnie, Foucault go uwielbiał. Był taki pisarz, którego ja tak nie do końca znam z czytania, no bo właśnie to wystarczy trochę o nim wiedzieć. Który bardzo losowo, automatycznie. No później wiadomo, że był w tym znaczący kunszt, ale że pisał prozę na zasadzie bardzo wolnych skojarzeń i też jakiegoś, powiedzmy, losowania. To też chyba ktoś z tych poetów bitnikowskich też tak robił, chyba Ginsberg, że sobie układał jakieś wersety dowolne, a może to był jakiś inny bitnik, już mi się wszystko o tej porze miesza. W każdym razie też było to taki eksperyment na zasadzie wkładania czego popadnie i wyciągania, i to oto sztuka. Nie do końca może właśnie przepadam za taką formą. Wolę, jeśli coś przechodzi ten pierwszy etap choćby selekcji jakiejś takiej, jakiegoś znaczenia. Tu też się Myja świetnie wywiązuje z tego, że to jest książka, o której trudno by było powiedzieć, że ona ma jakiś temat. Jeden, choć nawet jeśli to będzie ta, powiedzmy, rodzina, albo jakaś rodzinność, chociaż na pewno nie pierwszoplanowa, no to i tak ma takie motywy. Ma ten cmentarz, ma tą matkę nieobecną, no bo ojciec jest i walczy z bankiem, ma tę pokoleniowość, to doświadczenie życia, ale oprócz tego jest całkiem przygodnym właśnie takim spisywaniem trochę skojarzeń, no tak. Jestem bardzo ciekaw takiego procesu twórczego w przypadku Jakuba Wiśniewskiego, jak to powstawało. Eterat pisze, cześć wszystkim, witam, miło cię widzieć, już mamy po 11, ale lecimy jeszcze. Zwyczajna sytuacja pisze, zapytałem internet i istina to prawda po chorwacku. Co miałeś na myśli, użytkowniku, pyta zwyczajna sytuacja. A, okej, jest jakiś filozoficzny kontekst do tego, ale nie widzę jeszcze co. To też warto było się podzielić, co ten. Nie będę raczej teraz googlał. Wert pisze, poematy dadaistyczne były w podobny sposób losowe. Otóż to 5 punktów dla Gryffindoru. Eterat pisze, Foucault chyba kiedyś w wywiadzie powiedział, że połowa tekstu musi być niezrozumiała lub nie mieć sensu. Nie pamiętam dokładnie, żeby została uznana. W sensie, no, to mi się ten nawias trochę skrócił i sami rozumiecie. Od razu Onufry Mroczny pisze, starsze sezony TP są dość narracyjne, opowiadają coś z logiką snu, ale opowiadają. 3S chyba jest bardziej irracjonalny i co ciekawe Lynch, a trzeci sezon, dobra, Twin Peaks, jest bardziej irracjonalny i co ciekawe Lynch odbiera Cooperowi sprawczość, nie rozpisuje się, kończy. Tak, to jest ciekawe, że Cooper, znaczy to jest takie bardzo bolesne po stronie widza, który uwielbia tego starego Coopera i widząc takiego, no, nie do końca sprawnego jakoś umysłowo, czy będącego nie sobą agenta FBI, no to jest takie rozczarowanie, że już nie mamy tego protagonisty, z którym się jakoś właśnie utożsamialiśmy kiedyś, i to może był jakiś jeden z moich podstawowych problemów. Kabuki Karolina pisze, że, no i przekonałeś mnie do Antyedypa, ląduje w koszyku. Oby się nie rozczarowała, tak tylko biorąc odpowiedzialność za to polecenie i za to, że wylądował u ciebie w koszyku, no to. No nie wiem, bo może nie powinienem mówić, że trzeba trochę tego Freuda i trzeba trochę tego Lacana i no. No bo to jest krytyka psychoanalizy. Jako pewnej instytucji, to pamiętam, że na kanale, jak gadaliśmy o psychoanalizie, to było sporo przeciwników, ale to byli tacy przeciwnicy raczej lubujący się po prostu w innych szkołach psychologii. A podejrzewam, że Gilles Deleuze i Felix Guattari ze współczesną psychologią mieliby podobne problemy jak z psychoanalizą Zygmunta Freuda. No, a jeszcze, żeby odkłamać pewien mit co do tego Lacana, pamiętam, że też nawet były takie poważne teksty gdzieś, czy półpoważne, przez jakichś doktorantów, doktorantki, albo wyżej nawet pozycjami naukowymi gdzieś publikowane w polskim internecie, że to jest też krytyka Jacques'a Lacana. To nie do końca, wręcz jakby przeciwnie. W przypadku pierwszej części Kapitalizmu i schizofrenii Jacques Lacan jest tym, który już odszedł od Freuda, ale nie do końca. I oczywiście oni idą ten krok dalej, ale Jacques Lacan jest łącznikiem między tym, co stare, a tym, co może słuszniejsze. Już w drugiej części może mają więcej wątpliwości, czyli w tysiącu Plato. Tutaj, nie wiem, czy widzicie. Kiedyś może też zajrzymy do tego. No i im bardziej się starzeli, im bardziej odlatywali, szczególnie Guattari, tym bardziej nie lubili Jacques'a Lacana, ale powiedzenie, że byli wrogami tego psychoanalityka, to jest, myślę, przesada i też raczej świadczy o tym, że wypowiadają się osoby nie do końca właśnie obeznane z dwoma stronami tego zagadnienia, jakim jest nie tylko kapitalizm i schizofrenia, ale to, co we Freudzie dobre i co we Freudzie złe. Bo oczywiście nie wszystko jest w nim dobre i nie wszystko jest w nim złe. Aleksandra S. pisze, krytyka psychoanalizy namówiłeś. Tak, ale no zobaczymy, czy się spodoba. Eterat pisze, Guattari był chyba uczniem Lacana i był mocno pod jego wpływem. Tak, ale no oczywiście później się tam też trochę kłócili, nie? I szczególnie też Lacanowi chyba się nie podobało w końcu to, co zrobili. Poliniusz pisze, od Freuda nie ma ucieczki. Dobra, drodzy, może nawiązując właśnie do Antyedypa i do tych maszyn, prawda? Bo były maszyny pragnące. To teraz będzie Filip Matwiejczuk, też z wydawnictwa, podobnie jak Kosenda z wydawnictwa Content, które też jest czasopismem. I Filip Matwiejczuk napisał jeden z pierwszych takich wierszy w swoim tomie debiutanckim, który się nazywa Serce, i na nim będziemy kończyć naszą dzisiejszą posiadówkę. Mam nadzieję, że weekendzik będzie dla Was przyjemny, a tutaj jest taki oto wiersz. Kiedy serce. Kiedy podnoszę się z łóżka, przemieszcza się razem ze mną. W przestrzeni moje serce przemieszcza się przez całą noc, ale kiedy wstaję, to ruch mojego serca staje się radykalny. Wszystkie inne organy też się poruszają, ale serce to jest jednak serce. Kiedy ono już wstanie, to przed oczami pojawiają się różne treści. Moje serce łączy się z moimi oczami, to moje oczy. Pochłonął ten świat. Moje serce przechadza się razem z oczami, kiedy jednak wstanę, zabieram ze sobą moje organy, robiąc nimi różne rzeczy, robiąc sobie różne rzeczy. Funkcje jednych organów pozostaną nieznane. Funkcje innych są nieużywane. Czy pieniądze są ludzkim organem? Pieniądze nie są ludzkim organem. Pieniądze nie są ludzkim organem? Stan mojego ciała liczy się w pieniądzach. Stan mojego ciała nie liczy się w pieniądzach. Moje ciało i moje organy. Nie znam wszystkich swoich organów, jednak nawet te nieznane mają być kurwa radykalne. Moje organy nie należą do innych ludzi. Inni ludzie kurwa nie powinni bawić się moimi organami. Światło zalewa moje organy. I to nie są związki chemiczne, i to światło nie jest organem. Światło rozpiera moje organy. Światło to tylko określenie pomocnicze. Sam jestem środkiem pomocniczym dla samego siebie. Organy, światło pomocnicze i ja jako środek po sieci. Z organów, z którymi mogę się witać, kochać, przyjaźnić, nie lubić, w sieci światło splata miejsce, w którym czuję się bezpiecznie, w którym jest stabilnie i jest prosto. Żadnych ekstaz i marnotrawienia serotoniny, ani też żadnych niedoborów itd. Moje światło radykalne, moje światło niebycia bezwolnym punkcikiem w sieci, której rytm i konstrukcje wybijają wzburzenia organów. Moje serce, moje serce, moje serce radykalne. Filip też to fajnie czyta. Właśnie polecam, jako w ogóle taką postać też z internetu. Człowiek utalentowany, z poczuciem humoru, z talentem niezwykłym. I też jakby czuję tutaj bluesa z kapitalizmem i schizofrenią, używając tego słowa organy, no właśnie nawet na taki namolny sposób, żeby że czuć, że to chyba jest taki wiersz trochę jakby zaraz po lekturze. Także że to jest, może być traktowany jako minus, może być traktowany jako plus tego wiersza. Także tak, dzięki za pożegnania. Tak się właśnie rozstajemy. Przez chwilę zapomniałem, że się rozstajemy, więc tak sobie myślę, o dobra, to już się zmęczyliście, to już lecicie, ale nie, to zostało powiedziane, że już kończymy, więc do zobaczyska. Mam nadzieję, że niedługo. Cholera wie, czy nawet nie jutro. Tak, także do zobaczenia. Teraz się zastanawiam, bo ostatnio się przycinam wtedy, jak wybieram albo przycisk zatrzymaj stream, albo zakończ transmisję w OBS-ie. I próbuję sobie teraz chyba zakończ transmisję albo zakończ stream, żeby mnie nie przycięło. No, przetestujmy. Zatrzymaj stream.